Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy wszystkich słuchaczy po świętach. Witamy Jarosława, który będzie realizował naszą audycję, i witamy księdza profesora doktora habilitowanego Jana Perszona, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor również jest moderatorem kręgów domowego kościoła przy parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Także
dzięki temu czuję się młodo, bo w naszych kręgach rodzą się dzieci. Spotkania często są związane z przewijaniem, z karmieniem, nie tylko z samą modlitwą, rozważaniem Słowa Bożego, i ja mam okazję, że tak powiem, od teorii trochę doświadczyć też tej praktyki ojcostwa, macierzyństwa. Wracając zawsze z tych spotkań miesięcznych, bo mam dwa kręgi niejako pod opieką, wracam do siebie i sobie myślę, no jednak Pan Bóg jest dobry, jest wspaniały, że ta księżowska, kapłańska posługa w takiej zwyczajnej i równocześnie cudownej formie nowego życia się, można powiedzieć, krystalizuje i objawia. I z drugiej strony jest to też zawsze jakieś wezwanie do tego, żeby to swoje kapłaństwo na nowo jakoś odkrywać, właśnie w kontekście, że jesteśmy dla siebie wzajemnie, jak to Jan Paweł II pięknie, mądrze powiedział, komplementarnie, że właściwie ten sens bycia księdzem odkrywa się we wspólnocie z rodzinami, z kolei małżonkowie i rodzice jakby dostrzegają też potrzebę obecności kogoś, kto jakoś w sposób troszkę inny niż oni, ale służy Chrystusowi nie lepiej od nich, ale inaczej i ma na to trochę więcej czasu. Nie zazdroszczę nigdy małżonkom czasu wolnego, bo go nie mają. Natomiast wracając do siebie, myślę sobie, o Boże, jak Ty masz dobrze, że możesz sobie poczytać, postudiować, po cichu się pomodlić. I wtedy też wymagania, które stawiamy jako księża wiernym świeckim, chyba też nabierają troszeczkę innego koloru, bo człowiek pokorniej ocenia możliwości tych, którzy słuchają Bożego Słowa, choćby w niedzielnej mszy świętej.
A my cieszymy się, że mamy takich kapłanów, którzy nas rozumieją i którzy pomagają nam lepiej żyć. Jeszcze chciałem, drodzy Państwo, podziękować za wszystkie maile i kartki z życzeniami, które dostawaliśmy od Państwa. No właśnie, były święta wielkanocne, zresztą tutaj rozmawiamy w takiej bardzo radosnej, serdecznej atmosferze. No ale często ludzie tak mówią, no cóż, były święta i po świętach.
No tak, ale w całkiem czasie tych świąt była podana pewna prawda, którą dzisiaj będziemy rozważać, bo wiemy, że prawda jest tak, was wyzwoli.
Tak, to jest temat, prawda was wyzwoli, bo jeżeli człowiek jest niewolnikiem, no to trudno mówić o radości. Co to radownik może, niewolnik może się, może mu sprawić jakąś przyjemność krótką, ale to nie jest radość prawdziwa. Natomiast właśnie jeżeli korzystamy z owoców zmartwychwstania Chrystusa, o których pewno będzie ksiądz profesor Jan Perszon mówił, to jest zupełnie inaczej. To jest ta radość w sercu, którą możemy nieść innym. Prosimy bardzo, ksiądz profesor Jan Perszon.
Tak, właściwie te święta, które trwają, bo przecież jesteśmy ciągle w oktawie Wielkiej Nocy i ten okres wielkanocny, aż po zielone świątki, aż po zesłanie Ducha Świętego, a właściwie chrześcijanin jest człowiekiem Wielkanocy, nie tylko człowiekiem Wielkiego Piątku, ale przede wszystkim tego triumfu Chrystusa. Te święta to nie jest niedziela i poniedziałek, ale to jest centralna prawda chrześcijaństwa i właściwie te słowa świętego Pawła, które wszyscy znamy na pamięć i być może ich nadużywamy: gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara i próżne byłoby nasze nauczanie. Sądzę, że można powiedzieć tak. One w nas są. One nas kształtują. Te wydarzenia paschalne Chrystusa ukształtowały i zrodziły Kościół, zrodziły ewangelizację, zrodziły właściwie apostołów, bo przecież czytając Mękę Pańską byliśmy świadomi tej niesłychanej samotności Chrystusa, który został opuszczony przez najbliższych. Wszyscy uciekli i dopiero stało się z nimi coś niesłychanego, czego oni sami pewnie nie rozumieli, wtedy, kiedy objawiał się im już jako zwycięski, jako zmartwychwstały, ten sam i równocześnie zupełnie inny, bo jak mówi teologia, bytujący w boskim wymiarze. Stąd ewangelistom i świętemu Pawłowi, który jest najstarszym właściwie świadkiem, można powiedzieć, nie samego zmartwychwstania, natomiast przekazu tradycji głoszenia kerygmatu o zmartwychwstałym, to jest pierwszy list do Koryntian. To jest żywa tradycja tego pierwotnego kościoła. Paweł wyraźnie zaznacza, że nie mówi od siebie, ale przekazuje to, co otrzymał, to, co zostało mu przekazane już w tym pierwotnym apostolskim kościele, a więc prawdopodobnie przekazano mu już w latach 30., na początku lat 40., to, co on zapisuje i pisze do Koryntian bodajże w 56 czy 7 roku po narodzeniu Chrystusa. To tak zwane kredo koryńskie, a więc tekst, który mówi, że Chrystus był zabity, pogrzebany, zmartwychwstał, potem ukazał się Szymonowi, znaczy Piotrowi, potem innym apostołom, więcej niż 500 braciom równocześnie, na końcu mnie jako poronionemu płodowi. I ten tekst pokazuje, że dla pierwotnego kościoła wydarzenie krzyża, męki, śmierci i zmartwychwstania są całością, jednością. Tutaj nie ma żadnej fabulacji, tutaj nie ma żadnego odstępu, żadnej różnicy. To jest ten sam Chrystus, ten sam umęczony Jezus jest zmartwychwstałym Panem i Chrystusem, który im się objawia, wprawiając ich oczywiście w osłupienie i w przerażenie, bo kiedy Bóg się objawia człowiekowi, tak jak wiemy ze Starego Testamentu, wszystkie te teofanie, objawienia wzbudzały ogromny lęk i przerażenie. Człowiek nie może widzieć Boga, więc te doświadczenia, spotkania uczniów, Kościół to rozważa właściwie w całym tym długim okresie wielkanocnym, aż do niebowstąpienia Pańskiego i do zesłania Ducha Świętego. Właściwie można powiedzieć, to jest bardzo długi okres, w którym Kościół nas prowadzi dokładnie tymi samymi ścieżkami, którymi szli apostołowie, a właściwie którymi prowadził ich do pełnej wiary zmartwychwstały Chrystus. A miał do czynienia z ludźmi, którzy absolutnie na żadne zmartwychwstanie nie czekali, niczego się po zabitym i przegranym Jezusie z Nazaretu nie spodziewali, spakowali manatki, uciekli. I on zrobił im niespodziankę, a przy okazji także każdemu z nas, dlatego że to, co Chrystus dokonał, jak mówi tradycja Kościoła, ojcowie Kościoła, w Chrystusie Ty umarłeś, w Chrystusie Ty zmartwychwstałeś. I tym momentem, w którym myśmy zmartwychwstali wraz z Chrystusem, nie są święta zmartwychwstania, ani nawet całe Triduum Paschalne, ale sakrament Chrztu Świętego. To jest dokładnie ta chwila, kiedy ja nawet nie wiedząc o tym jako niemowlę, razem z Chrystusem zostałem pogrzebany, razem z Chrystusem umarłem i razem z Chrystusem zostałem wskrzeszony do nowego życia, obdarowany nowym życiem. I dlatego możemy powiedzieć, że mówienie o Chrystusie to jest mówienie o wybawcy, o wyzwolicielu człowieka. I jeżeli zapytano Jana Pawła II, nie pamiętam, to było w 80-tych latach, zapytano, jakby Wasza Świątobliwość, jakby Ojciec Święty streścił całą Ewangelię, to on odpowiedział jednym zdaniem, właśnie z Ewangelii według świętego Jana. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego Ojciec Święty właśnie to jedno zdanie uznał za kwintesencję, za właściwie sumarium syntezy całej Ewangelii, całej dobrej nowiny. No ale jeżeli pamiętamy, że poznacie prawdę i mówi to sam Chrystus, a prawda was wyzwoli, to semickie rozumienie poznać, a więc wejść w najbardziej intymne zjednoczenie, relacje, nie z jakąś intelektualną prawdą, nie z jakimś poglądem, nie z jakimś twierdzeniem, z jakąś tezą, z jakąś myślą człowieka, ale z samym Chrystusem, bo On jest prawdą. Poznacie prawdę, czyli jeżeli wejdziecie ze mną w pełną, najgłębszą relację. Pismo Święte mówi dokładnie to samo o relacji między mężem i żoną. Poznał Adam Ewę i porodziła. To poznał w tym semickim znaczeniu oznacza najgłębsze, najbardziej intymne zjednoczenie. Poznacie prawdę, wejdziecie ze mną w najgłębszą z możliwych intymną jedność, zjednoczenie, relacje, wtedy ja was wyzwolę. A więc nie wiedza o Chrystusie wyzwala, nie nawet najlepiej poznana teologia czy filozofia, nie przylgnięcie do tego, czego Kościół naucza, ale do samego Chrystusa przylgnięcie. Wejście w relacje z Nim wyzwala człowieka, wybawia człowieka, sprawia, że on żyje zupełnie innym życiem. I w tym sensie każdy z nas może powiedzieć, że uczestniczy w tym wyzwoleniu, którego sprawcą nie przed 2000 lat, ale w cudowny, sakramentalny sposób poprzez chrzest, przede wszystkim w Chrzcie Świętym, sprawcą naszego wyzwolenia i przeżywania życia jako ludzi wolnych jest sam Chrystus. Oczywiście mamy z tym problem. I dlatego, że my naszego chrztu nie przeżyliśmy. Jeżeli byliśmy chowani w rodzinie tradycyjnej, katolickiej, a w Polsce do tej pory właściwie jest to reguła, a nie wyjątek, to możemy powiedzieć, chrzest przyjęty w niemowlęctwie, w dzieciństwie jest ogromnym skarbem, ale jest jeszcze większym zadaniem. Przychodzi moment, kiedy ten człowiek ochrzczony, dorastając, powinien sam na nowo to dziedzictwo podjąć. Ten ogromny skarb Bożego życia, tego wyzwoliciela Chrystusa w sobie odkryć. Wiemy, że czasami jest to trudne, że sytuacja, w której młodzi ludzie dorastają, kształtują się, często nie sprzyja odkryciu pełni życia w Chrystusie, radości bycia chrześcijaninem. Mam nawet wrażenie, i rozmawiając z katechetami, bo sam religii w szkole nie uczę, z księżmi tutaj z parafii Bożego Miłosierdzia w Toruniu, których gorąco pozdrawiam razem z księdzem prałatem Stasiem, dziękując im za braterską wspólnotę kapłańską i tak dobry dom, bo ksiądz też musi mieć dom i miejsce, gdzie się czuje u siebie. Bardzo za to Panu Bogu dziękuję, że taki dom tutaj mam. Otóż oni mówią, że bardzo wielu młodych ludzi traktuje już na poziomie gimnazjum religię jako raczej coś przykrego, ciężkiego. Mam wrażenie, że ja sam też nieraz niektóre wymagania Ewangelii próbuję ominąć. Każdy grzech jest, czy zaniedbanie dobra, jest jakąś formą ześlizgiwania się z tej linii prawdy, którą jest Chrystus, i odejściem od Niego samego. A więc można powiedzieć, że ilekroć człowiek grzeszy, tylekroć trochę się uchyla od tej ogromnej godności, którą Chrystus każdemu z nas dał, wyzwalając nas i zapraszając nas do pełnej wspólnoty z sobą. Ale żeby tego monologu nie przedłużać, chciałem wrócić do liturgii wielkopostnej, a właściwie do świętego Triduum, już ono nie należy wprost do Wielkiego Postu, mianowicie do liturgii paschalnej, do liturgii Wigilii Paschalnej, gdzie motywem wiodącym jest wyjście Izraela z Egiptu. Bóg objawia się jako ten, który wyzwala uciemiężony naród z niewoli egipskiej. On wyprowadza, on przygotowuje to wielkie zwycięstwo, które w żadnej mierze nie może być przypisane ani Mojżeszowi, ani narodowi wybranemu, narodowi żydowskiemu. Tak na marginesie przeczytałem gdzieś kiedyś, że pytano jakiegoś rabina, ale teraz, no, parę lat temu, czy to prawda, że przecież to wszystko mity jakieś, że tam jakieś wyjście z Egiptu. On mówił, to, że my istniejemy, jest dowodem na to, żeśmy wyszli. Gdybyśmy z tej niewoli nie wyszli, narodu żydowskiego by nie było. Bardzo dobry argument. Dowodem na jakimś argumentem za prawdziwością Kościoła jesteśmy my, jako Kościół XXI wieku. My jesteśmy dokładnie dziedzicami tego Kościoła, świętego Pawła, świętego Piotra, tego Kościoła, który jako pierwszy kształtował się właśnie w momencie, kiedy Chrystus zmartwychwstał, gromadzi na nowo tych, którzy pouciekali. Tak, liturgia Wigilii Paschalnej mówi o baranku paschalnym, o tym zwierzęciu, które każda rodzina żydowska miała tej nocy zabić i spożyć w sposób rytualny, w sposób taki sakramentalny wręcz. Ten baranek był wtedy symbolem komunii pomiędzy Bogiem, wyzwolicielem, a narodem żydowskim. I wiemy, że w ortodoksyjnym judaizmie został tym symbolem praktycznie do dzisiaj. Ten baranek paschalny za czasów Chrystusa i dzisiaj tak samo jest dla pobożnych Izraelitów symbolem jakąś komunii, więzi. Jest pamiątką w tym sensie, nie tylko wspomnieniem tego wyzwolenia, ale uczestnictwem w tym wyzwoleniu. Właściwie każdorazowa Pascha. I możemy powiedzieć, że Chrystus dokonał swojej ofiary, nawiązując, wchodząc niejako w tę symbolikę i w ten quasi-sakramentalny znak baranka paschalnego. Ojcowie Kościoła powiedzą, że ten baranek paschalny jako ofiara i równocześnie jako zapowiedź komunii, pełnej komunii między Bogiem i ludźmi, jest zapowiedzią Chrystusa, prawdziwego baranka, jak śpiewamy w orędziu paschalnym. Miałem szczęście w tym roku to orędzie paschalne śpiewać w mojej rodzinnej parafii na Kaszubach. Prorocy później do tego wyjścia Izraela z Egiptu, z niewoli, będą nawiązywać, wskazując na to, że nie było to wyjście definitywne ku wolności, że to wyzwolenie z niewoli egipskiej zapowiada coś, co Bóg jeszcze narodowi przygotował wybranemu. To jest zorientowanie na Mesjasza. I wreszcie, kiedy spojrzymy w Stary Testament, w Pierwszy Testament, w Pierwsze Przymierze, następuje klęska, jedna po drugiej, Izraela. One się kończą niewolą babilońską. Wtedy prorocy mówią, że grzech, że niewierność, ale z drugiej strony Bóg pozostaje wierny i On wyzwoli nas ostatecznie w osobie Mesjasza. Świadomość niewystarczalności pierwszego przymierza. Możemy powiedzieć, że w Starym Testamencie jest bardzo wyraźnie zarysowana perspektywa mesjańska właśnie dlatego, że to wyzwolenie, którego Bóg dokonuje nieustannie względem swojego ludu, nie jest definitywne, nie jest doskonałe, nie jest pełne. Stąd do dzisiaj ci, którzy nie przyjęli Mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa, Izraelici, Żydzi ortodoksyjni, czekają na przyjście Mesjasza. Możemy z pewnym współczuciem o nich pomyśleć w tej chwili, ale przecież setki tysięcy, pewnie miliony dzieci Izraela do dzisiaj spodziewa się Mesjasza. Możemy powiedzieć, że gdzieś nastąpiła jakaś tragiczna pomyłka, jakieś nieodczytanie, ale z drugiej strony ci ludzie ciągle usiłują być wierni temu pierwszemu przymierzu, bo z jakichś powodów znamy je, one są historyczne, one są bardzo złożone. W momencie, kiedy Chrystus przyszedł, spora część narodu wybranego po prostu nie była w stanie, nie tylko nie chciała przez złą wolę jak przywódcy, ale pozostała część Izraela nie była w stanie niejako rozpoznać w Jezusie Chrystusie tego obiecanego, tego zapowiadanego Mesjasza, wyzwoliciela, który w sposób ostateczny wyzwoli człowieka. My jesteśmy dziedzicami tego ostatecznego wyzwolenia. Jest pytanie, które stawiam czytelnikom, uczestnikom liturgii, tej wspaniałej liturgii świętego Triduum, słuchaczom i sobie. Czy w naszym stylu przeżywania chrześcijaństwa sakrament Chrztu Świętego jest rozpoznawany, jest odczytywany, jest niejako ożywiany w naszym stylu życia i myślenia? Czy nasze chrześcijaństwo jest radosne i piękne, czy jest wyraźne, czy w nas widać wolność Bożych dzieci? Do wolności wyswobodził nas Chrystus. Właściwie święty Paweł, taki trochę szalony dla Chrystusa, dlatego, że zobaczył zmartwychwstałego, że mu się objawił. Nie dlatego, że chciał go zobaczyć, bo nienawidził go z całego serca jako Szaweł i jego uczniów. Zwalczał, jak najlepiej potrafił, w imię wierności Staremu Testamentowi. Kiedy Chrystus mu się objawił, wszystko się zmieniło i właściwie powinniśmy trochę w tym roku świętego Pawła dać się zapalić jego entuzjazmem, ale to jest niemożliwe, jeżeli człowiek wpierw nie odkrywa, jak wspaniałym darem jest być ochrzczonym. Nie wiem, co tutaj nasi państwo redaktorstwo na ten temat powiedzą, ale sądzę, że chyba jest trochę takiej rutyny w tym, no, chrzcimy dzieci. Ale czy przeżywają rodzice, czy motywacja Chrztu Świętego? Coraz częściej duszpasterze skarżą się na to, że rodzice przynoszą do Chrztu Świętego dzieci, sami nie mając zamiaru przekazywać mu wiary żywej, bo po prostu sami już jej nie mają. To jest problem duszpasterski współczesnego Kościoła.
Tak, nie ma dziecko środowiska wzrostu.
Tak, ale co ma zrobić duszpasterz, kiedy oficjalnie prosi się Kościół o udzielenie tego największego skarbu, a on wie, że nie będzie warunków do rozwoju tego Bożego życia. Proszę się postawić w tej sytuacji. I bardzo dużo nieraz takich nieporozumień jest z tego powodu, że po prostu ksiądz jakby chciał wyzwolić w tych rodzicach i w tych chrzestnych jakieś pragnienie żywej wiary, jakieś pragnienie życia tym skarbem, który otrzymali oni, kiedy byli małymi dziećmi, i niestety trafia na niezrozumienie. To jest kłopot Kościoła w Polsce, który jest jakby coraz bardziej powszechny. On dotyczy nie tylko sakramentu chrztu, ale także kolejnych sakramentów, etapów tajemniczenia chrześcijańskiego, pierwszej komunii świętej, a potem bierzmowania, gdzie płytkość wiary lub jej tylko śladowe znaki powodują, że właściwie katecheci, duszpasterze, ale myślę, że wszyscy, którym zależy na jakości naszego bycia chrześcijanami, no troszeczkę czują się bezradni.
Wydaje się, że zależy tu dużo od naszej otwartości. Jeżeli ksiądz przy chrzcie świętym naszych dzieci, bierzmowanie, dajmy na to, czegoś od nas wymaga, no to może niektórzy się oburzają, czego on jeszcze od nas chce, ale u innych może powstać pragnienie właśnie poznania czegoś więcej, bo chyba jest coś więcej. Jeżeli to pragnienie w sercu będziemy pielęgnować, to na naszej drodze zjawią się ludzie, znajdzie się kapłan, znajdą się osoby, które nas poprowadzą do jakichś wspólnot, gdzie z pomocą innych odkryjemy Chrystusa kochającego mnie osobiście, który osobiście mnie w jakiś sposób wyzwala. I wtedy dopiero człowiek się zapala. Ale to pragnienie w sercu trzeba jakoś mieć.
I on czasem się ono zjawia, ale z tego, co możemy obserwować, o czym mówią coraz głośniej uczący religii, widzimy, że klimat jest niesprzyjający, jest jest przeciwny. Jest klimat raczej taki, który gasi nawet u niektórych młodych ludzi te resztki zaciekawienia, ciekawości, fascynacji Chrystusem, które gdzieś w nich kiełkują. Choć zdarzają się oczywiście wyjątki. Chcę tutaj powiedzieć, myślę, że nie nadużyję dyskrecji człowieka, o którego chodzi, mianowicie miałem tę radość dowiedzieć się, że młody człowiek, który skończył studia i zrobił doktorat, właśnie teraz Wielki Czwartek po raz pierwszy przyjął Komunię Świętą, a przez miniony rok spotykaliśmy się na takich przygotowaniach do spowiedzi świętej. Był tylko ochrzczony, właściwie w domu nie otrzymał żadnej formacji. Proszę sobie wyobrazić, jak ja się czułem zakłopotany, kiedy on mi mówi, no ale niech mnie ksiądz nauczy się modlić. Jak, co to znaczy? Jak się modlić? I no, jak? No, no normalnie. I to jest fascynujące, to było dla mnie. Potem się zastanawiałem nad tym, no jak mu powiedzieć, jak mu pokazać, jak go wprowadzić, żeby zaczął się modlić, żeby nauczył się jakiejś modlitwy. Proszę sobie wyobrazić, że to jest człowiek, który już jest ukształtowany, który jest dorosły i który dzięki swojej dziewczynie zafascynował się Chrystusem. Chce kochać Chrystusa tak jak ona. I to jest ogromna radość, bo okazuje się, że świadectwo, czyjeś świadectwo, wyraźne, bardzo jednoznaczne, radosne. Chrześcijaństwo pogodne, chrześcijaństwo właśnie wyzwolone, chrześcijaństwo, które nie jest odczytywane jako ciężar, jako brzemię, jako spadek, jako garb, jako coś, co przeszkadza w pełni żyć, ale jako coś, co jest źródłem życia, ten Chrystus, który wyzwala, może zapalać. Zdaje się, że zmierzamy do, oczywiście do powiedzenia, do postawienia kropki nad i, że bardzo wielu chrześcijan, bardzo wielu z nas, ja sam pewnie też, nie żyjemy do tego stopnia życiem ludzi, po których widać, że są wewnętrznie wolni, bo ich Chrystus wyzwolił, żebyśmy innych zapalali, żebyśmy innych Chrystusem jakoś fascynowali. Tu jest pewnie problem, dlaczego atmosfera wydaje się raczej gasić czyjeś poszukiwanie Chrystusa, zwłaszcza w młodym wieku, niż do Chrystusa wprost prowadzić. Być może problem jest też w tym, że w Polsce nie mamy zwyczaju mówić o Panu Jezusie i mówić o Ewangelii i o swoich problemach duchowych, o swoich problemach z rozumieniem jakiejś prawdy ewangelicznej, czy nauczanej przez Kościół, czy jakiegoś fragmentu Pisma Świętego. Nie mamy zwyczaju. Uważamy, że jest to temat co najmniej wstydliwy, żeby nie powiedzieć zakazany.
Ale jeszcze wracając, ksiądz wspomniał, że to było fascynujące wprowadzać człowieka, właściwie dorosłego, w arkana modlitwy i tak dalej. Również może być fascynujące dla rodziców, jeżeli mały brzdąc pyta się, skąd się wziąłem, a kto to jest Pan Jezus, a Matka Boża, dlaczego idziemy do kościoła, i odkrywanie razem z dzieckiem niekiedy na nowo tych prawd wiary, zajrzenie do katechizmu, no bo przecież na niektóre pytania nie potrafimy odpowiedzieć, bo już zapomnieliśmy. I to jest fascynujące, bo wtedy właśnie nasza wiara też się buduje, a jeszcze lepiej właśnie po wejściu do jakiejś wspólnoty, szczególnie ksiądz też ma doświadczenia z kościołem domowym, gdzie właśnie mówimy, rozmawiamy o Bogu, o sprawach wiary, i nie jest to dla nas skrępujące, tylko po prostu normalnie rozmawiamy, tak jak o
rzeczywistościach. Tak jak o innych ważnych, istotnych rzeczach, które są życiowe, które są jak najbardziej potrzebne, bez których nie da się żyć. I taka oczywistość wyniesiona z domu rodzinnego niesłychanie potem pomaga się samo określić się, czy to będzie w szkole średniej, czy to będzie na studiach, bo jest jednak poczucie pewnego fundamentu. Niestety coraz więcej młodych ludzi tego z domu nie wynosi i sądzę, że zwrócenie uwagi na to, że ludzie dorośli odkrywają na nowo Chrystusa przy okazji formacji swoich dzieci, to prawda. Nieraz zdarzało mi się spotkać tatę, który sobie przypomniał katechizm, ba, zaczął chodzić na mszę świętą, dlatego że córeczka będzie przyjęta do pierwszej komunii świętej. I ona, i dzieci ewangelizują wtedy nieraz rodziców, jakby przywracają im te wiary. Tatusiu, ty z nami nie idziesz na mszę świętą, a potem ona do spowiedzi pierwszej, a tatusiu, a ty się nie wyspowiadasz? I właściwie głupio się nie wyspowiadać. Głupio jest zdryfować w tym momencie i sądzę, że także tych elementów nie wolno lekceważyć, jakby powiedzieć, że to jest złe. Nie. Dzięki temu, że dzieci uczestniczą w tak solidnym przygotowaniu na przykład do pierwszej komunii świętej, rodzi się pewna szansa odrodzenia wewnętrznego dla rodziców. Myślę, że też jest dla nich ogromną radością i przeżyciem. Można to sprawdzić, kiedy podczas uroczystej pierwszej komunii świętej bardzo wielu rodziców po prostu płacze ze wzruszenia. Nieraz pewnie z tęsknotą za utraconą przyjaźnią z Jezusem, bo żywym, tym zmartwychwstałym, tym, który daje człowiekowi, jak mówimy dzisiaj, prawdziwą wolność, który go wyzwala. Wrócę jeszcze do, bo sobie zrobiłem troszeczkę notatek. Warto by było pewnie już czy słuchaczów naszych czcigodnych dopuścić, ale jeszcze może zdań kilka. W liturgii chrzcielnej, właściwie w sakramencie chrztu, Chrystus wciela nas w siebie, inkorporuje chrzczonego, obdarza go nowym człowieczeństwem, nowym sposobem egzystencji. To jest znów święty Paweł, który mówi, że człowiek zzuwa z siebie, niejako zrzuca z siebie starego człowieka, a przeobleka się w nowego, przeobleka się w Chrystusa. Żyje już nie swoim życiem, ale żyje życiem Chrystusa zwycięskiego i chwalebnego. Chrystusa zmartwychwstałego, ukrzyżowanego, ale już zmartwychwstałego. Ten, którego teraz czcimy, do którego się modlimy, którego adorujemy, którego przyjmujemy w Komunii Świętej, to już jest zmartwychwstały, panujący, król, zwycięski, wyzwoliciel, Chrystus tak chwalebny, Chrystus zwycięski, Chrystus, który wyzwala tych, którzy są w Jego imię ochrzczeni. Ale to się przejawia, to niejako się weryfikuje, to nasze wszczepienie w Chrystusa, przyobleczenie się w Chrystusa w bardzo wielu momentach życia, między innymi w chorobie, w starzeniu się, w takim codziennym bólu istnienia. Bo życie nie jest bajką. Kiedy my mówimy o radości chrześcijańskiej, to nie myślimy o radości bez troski, o radości z tego, że wszystko w życiu idzie jak po maśle. Nie mówimy o radości, która jest pozbawiona kłopotów, problemów. My mówimy raczej o normalnym życiu człowieka, który się starzeje, który cierpi, który choruje, który niesie jakiś tam krzyż, któremu wiele rzeczy się w życiu nie układa i nigdy się nie ułoży, bo to nie zależy od niego. Wreszcie musimy powiedzieć o dramacie śmierci. Chrystus jest wyzwolicielem. W jakim sensie Chrystus wyzwala moją chorobę, moje cierpienie, moje byle jakie bolące życie, czasem poczucie pustki w tym życiu czy zawodu, czasem cierpienie, które jest bardzo dotkliwe i trwające latami. W tym sensie wyzwala, że te rzeczywistości, które ja przeżywam, to wszystko, czym ja żyję, jeżeli żyję swoim powołaniem, to jest wszystko objęte Jego zwycięstwem. Ja ciągle odnoszę rany, ja muszę walczyć, ale walczy we mnie Chrystus. Ja się potykam, ja chwilami przegrywam jako grzeszny człowiek, zmagam się z grzechem i pokusami, ale właściwie ciągle zwyciężam. Nie ja, Chrystus we mnie zwycięża, On we mnie zwycięża, On ocala. Nie ma żadnego momentu w egzystencji ochrzczonego człowieka, który byłby poza Chrystusem, który byłby przeżywany niejako w oddaleniu czy w dystansie do Chrystusa. To wszystko, co człowiek przeżywa, włącznie niestety z grzechem, kiedy ja mu mówię, poczekaj sobie albo sobie odejdź, ja teraz coś poszukam sobie szczęścia poza tobą, to też się dzieje z Chrystusem. To jest grzech. Właśnie to odrzucenie Chrystusa, nie złamanie jakiejś zasady czy jakiegoś przepisu, tylko powiedzenie po cichu lub głośno, czasami pod wpływem słabości, a czasami z rozmysłu, nie, nie jesteś mi teraz potrzebny. To jest coś na tym styku. Mówiliśmy, poznacie prawdę, wejdziecie w prawdziwą relację, głęboką relację ze mną, to ja was wyzwolę, mówi Chrystus. Człowiek rezygnuje z tego wyzwolenia, wchodząc w tajemnicę półcienia, jakąś szarość, jakieś pogranicze grzechu. Człowiek czasami łatwo rezygnuje z tej prawdziwej więzi z Chrystusem, z tej wolności Bożego dziecka. Jeśli zwyciężam, to dlatego, że zwycięża we mnie Chrystus. Optymizm chrześcijański z tego się oczywiście rodzi, że umierając, umieramy dla Pana. Panu umieramy, powie dosłownie ten sam święty Paweł. Nie umieramy sobie w nicość, nie umieramy porzucając najbliższych, nie umierając odchodząc z tego świata, niepocieszona, nieutulona w żalu rodzina. Tak, to jest dramat, ale w tym dramacie Chrystus jest w tym ochrzczonym, w tym człowieku wiary, w tym człowieku, który jest uformowany na podobieństwo samego Chrystusa. Tego na oko nie widać. W świętych widać. Właściwie, kiedy się czyta o tych świętych, także naszych czasów, czy o ojcu Pio, czy o Janie Pawle, czy o księdzu Popiełuszce, czy o świętej Faustynie, która jest nam tutaj bardzo bliska w Toruniu i w parafii Bożego Miłosierdzia, to my w ich niejako sposobie przeżywania, także tego, co jest dramatem, starość, chorowanie, wreszcie agonia, umieranie, my widzimy powody do nadziei i powody do optymizmu chrześcijańskiego, bo Chrystus wyzwala. I chciałbym powiedzieć, bo słuchają nas tutaj zapewne i osoby starsze, i schorowane, i młodsze, gdzie się coś nie układa, gdzie jest jakiś ból, jakieś cierpienie, gdzie nie sposób tego ludzkimi sposobami rozwiązać i powiedzieć, jutro będzie dobrze. Nie będzie, ale w twoim krzyżu, w twoim cierpieniu, w twojej wierności, w twoim zmaganiu zwycięża w tobie Chrystus. I każdy dzień następny, przeżyty wiernie, przeżyty jednak w wierności krzyżowi, który trzeba nieść, w zaufaniu Chrystusowi ma niesłychaną wartość. Jest po prostu dowodem na moc Chrystusa, która w nas działa. I na ile jesteśmy z Chrystusem zjednoczeni, na tyle chyba nawet wtedy, kiedy wątpimy i kiedy mamy dosyć, kiedy chcielibyśmy nieraz jakiegoś łatwiejszego kawałka chleba, czy łatwiejszego życia, łatwiejszej sytuacji małżeńskiej czy rodzinnej, bo myślę tutaj o sytuacjach obolałych i nieraz nierozwiązywalnych. Chrystus we mnie jest, Chrystus daje moc. Tuż przed audycją, gdzieś około 19:00, zadzwoniła do mnie Anita. Ja ją uczyłem religii jako neoprezbiter w Tczewie, w matce kościoła. I ona teraz ma czwórkę dzieci, które wychowuje sama. Ale pełna takiej radości. Gdzieś dostała mój telefon, się tak cieszyła, że po 23 czy 4 latach mogła ze mną porozmawiać. Ja sobie ją przypomniałem. I ona taka pełna energii, pełna radości mówi, ale ja sobie dam radę. Pan Bóg czuwa. Chciałem to takie świadectwo tutaj przypomnieć, żeby powiedzieć, że to jest właśnie, to są takie zwycięstwa Chrystusa. Myślę, że każdy z nas ma sytuacje, w które życie nas wprowadza, czy nieraz ludzka słabość, czy grzech, czy czyjaś lekkomyślność, gdzie trzeba dźwigać, trzeba wytrzymać, ale Chrystus wyzwala, Chrystus daje moc. On nie zamieni tego na jakąś radość, na jakiś komfort, ale my wierzymy, że to zwycięstwo jest nasze. Każdy kolejny dzień, każda godzina z zaufaniem Jemu jest po prostu wspaniała, przynosi ogromne owoce Kościołowi i świętości owoce dla tej konkretnej osoby, sytuacji rodzinnej, gdzie jakiś krzyż czy cierpienie jest.
Ale to trzeba być mocnym duchowo, optymizmu dużo mieć.
Nawet wtedy, ja sądzę, że nawet wtedy, kiedy ktoś nawet nie ma siły ufać, to chrzest brany poważnie od strony tej, o której teraz tutaj mówimy, od strony jego wewnętrznej prawdy, tego czynu, który dokonuje Chrystus w nas przez chrzest. A z naszej strony pewnie wystarczy powiedzieć: oj Panie Jezu, rób to, co zacząłeś. Tak nawet nieśmiało, tak troszeczkę pewnie nieraz ze skargą jakąś, i ta jego moc jest. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Chrzest, konsekracja chrzcielna. Sobór Watykański II mówi o powołaniu do świętości wszystkich, bez wyjątku, wezwanych, ochrzczonych. To jest konsekracja chrzcielna. Problem takiej naszej letniości, czasami później byle jakiej, czy powierzchownej, niesłychanie tylko obrzędowej, takiej w tym niedobrym tego słowa znaczeniu tradycji katolickiej, polega na tym, że my tego ogromnego cudu, który w nas został dokonany, jakoś nie odkrywamy albo nie zadajemy sobie trudu, że w którymś momencie, kiedy człowiek sam zaczyna o sobie decydować, nie wejdzie w tę prawdę, która w nim mocą Chrystusa jest i której nie da się wymazać. I jeżeli my wierzymy w moc zmartwychwstania, w moc męki Chrystusa i jego zmartwychwstania, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, to nie wolno nam nigdy z nikogo zrezygnować. Kościół nigdy o nikim nie powie, że poszedł na potępienie, albo że o, tego to los marny. Nie możemy tego powiedzieć, dlatego że moc Chrystusa jest niesłychana. Potęga tego sakramentu chrztu jest taka, że się nie daje wymazać. I znowu historyjka, tym razem z Pucka, który gorąco pozdrawiam, bo tam byłem 5,5 roku proboszczem w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Przyszedł do mnie kiedyś młody mężczyzna, chłopak. I tak mówi: dzień dobry, do biura parafialnego, a drzwi otworzyłem. No i czym mogę pomóc? Ja się chciałem wypisać z kościoła. O! Pierwszy taki, mówię, przypadek w moim życiu. Ale witam serdecznie, proszę usiąść. Taki wyglądał na studenta, młody człowiek. Co się stało? To mnie nie interesuje. Ja chciałbym od księdza zaświadczenie unieważnienia mojego chrztu. Otoś pan przesadził, mówię. To się wymazać nie da. Chrzest zostawia na naszej duszy niezatarte znamie. Jeżeli pan chodził na religię kiedykolwiek, no tak, parę lat chodziłem, to pan o tym powinien wiedzieć, więc wymazać nie możemy. Unieważnić chrztu się nie da. Niech pan to jeszcze raz przemyśli. Ja się za pana pomodlę, a jeżeli pan podtrzyma swoją decyzję, proszę przyjść jeszcze raz. I rzeczywiście za miesiąc czy dwa przyszedł i byłem zmuszony wystawić mu zaświadczenie wystąpienia z kościoła rzymskokatolickiego i odnotować to w księdze chrztów. Ale wykreślić go z księgi, jak żądał, nie mogłem. I wymazać chrztu nikt na świecie wymazać nie zdoła. Mówię o tej mocy, o tej chrystusowej, niesłychanej mocy, która jest niejako zakodowana, można by powiedzieć, niczym w kodzie genetycznym dostajemy to na chrzcie świętym, to Boże życie, to podobieństwo do Chrystusa i ono się potem musi rozwijać, ale do tego potrzeba świadomej współpracy. Kiedy jej zabraknie, chrzest nie przestaje w nas działać i być może nawet w godzinie śmierci Chrystus niejako upomni się o człowieka i może da mu łaskę jakiegoś ostatniego choćby westchnienia o jego miłość, o jego zlitowanie, o jego właśnie wyzwolenie. Kościół uczy, że o nikim nie możemy powiedzieć, że został potępiony, dlatego że nawet w ostatniej chwili, ostatnią swoją myślą człowiek może wzbudzić akt żalu doskonałego, który gładzi wszystkie grzechy, a tylko Bóg wie, czy ten żal był doskonały. Jeżeli obiektywnie z zewnątrz patrząc możemy powiedzieć, ten człowiek zszedł z tego świata w stanie grzechu ciężkiego, to tak naprawdę tajemnice ludzkiego serca i sumienia zna tylko Bóg. Ja tutaj chcę jakoś powiedzieć i sobie, i wszystkim, którzy nas słuchają, o ogromnej, potężnej, niesłychanej mocy Chrztu Świętego, czyli o tym wyzwoleniu, które przynosi Chrystus poprzez Chrzest Święty. Z grzechu, z tajemnicy nieprawości, jak to Jan Paweł II lubił określać, mysterium iniquitatis, ze skutków grzechu pierworodnego i z tego wyobcowania wobec naszego Stwórcy, wyzwala nas sakrament Chrztu Świętego. On w nas pozostaje i on w nas nieustannie działa i niejako tytułem tego możemy powiedzieć cokolwiek w wierności naszemu powołaniu w życiu zgodnym z sumieniem przeżywamy, włącznie z tajemnicą cierpienia, niepowodzenia, choroby, umierania, starości, samotności, niezrozumienia, czy nawet klęski, można powiedzieć, życia małżeńskiego czy rodzinnego. Jeżeli ktoś pozostaje wierny, to ten chrzest, właśnie poprzez chrzest, to co on przeżywa, czasem jest to droga krzyżowa, jest niesłychanie owocne, już tutaj i teraz dla całego Kościoła, a co dopiero powiedzieć o życiu wiecznym, o tym, co przygotował ten wyzwalający ostatecznie, także on śmierć wyzwolił, Chrystus. A więc zwyciężył śmierć, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, śpiewamy.
Ksiądz profesor podkreśla rolę chrztu, sakramentu chrztu, no ale jeszcze są inne sakramenty też, choćby właśnie sakrament spowiedzi jako owoc zmartwychwstania, bo jeżeli no jesteśmy wyzwoleni przez chrzest, wszczepieni w Chrystusa, ale nasze słabości powodują, że się od Niego oddalamy i nie jest to na wieczność, jeżeli tylko zechcemy skorzystać z kolejnych łask właśnie sakramentalnych, prawda?
Tak, owocem zmartwychwstania jest sakrament pojednania. Możemy powiedzieć, że właściwie pierwsze orędzie, które zmartwychwstały kieruje do apostołów, jak to zapisał święty Jan Ewangelista, który był tego świadkiem. Było to wejście Chrystusa do wieczernika. Oni przestraszeni, pokój wam, tchnął na nich, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Pierwotny Kościół traktował, starożytny zresztą też, traktował ten, to polecenie, ten mandat do odpuszczania grzechów lub ich zatrzymywania niesłychanie serio. Pokuta była uciążliwa. Otrzymanie tego pojednania dla chrześcijanina, który miał nieszczęście popełnić grzechy ciężkie, było związane z wieloma jednak trudnościami. Czasem z wieloletnią pokutą, którą trzeba było podjąć, zanim się otrzymało uroczyste, sakramentalne rozgrzeszenie.
I to publiczną pokutą.
Tak, tak. Ta pokuta, zależnie pewnie i od czasu, i od okoliczności, czasami była niesłychanie trudna do wypełnienia i dlatego niektórzy odkładali ją aż na łożu śmierci, kiedy to z kolei każdy kapłan miał obowiązek udzielić absolucji. A więc nie trzeba było podejmować tej uciążliwej, czasami kilkuletniej pokuty.
To była premedytacja, tak, ale to wyrachowanie, nie wiadomo,
ale ten cesarz Konstantyn, o którym mówimy, że dał wolność chrześcijaństwu w tym 312 czy 313 roku, ponoć właśnie odkładał swoje nawrócenie aż do śmierci i przyjął chrzest dopiero na łożu śmierci, ponieważ chrzest gładzi wszystkie grzechy i grzech pierworodny. I można powiedzieć, największą łaskę mają ci, którzy na łożu śmierci przyjmują chrzest święty, bo właściwie mogą, a słyszałem też tu w Polsce, ja niedawno o takim przypadku, że pewien mężczyzna przyjął chrzest dopiero na łożu śmierci i w hospicjum, w opiece hospicyjnej został do tego przygotowany i po przyjęciu chrztu świętego za godzinę czy dwie odszedł do raju. Dziś ze mną będziesz w raju.
Ale tu moja ciekawość jest, bo jak w ostatnim momencie przyjął chrzest dopiero, to w jego życiu przecież no, nie przeszło ono tak gładko. Wiele na pewno cierpienia go spotkało, więc jakieś łaski, zasługi, to wszystko przepadło?
Nie sądzę. Dlatego, że w niebie nie jesteśmy, nie będziemy wszyscy równi. W niebie też jest...
Ale swoim życiem jakoś wzrastamy w tej świętości.
Tak, ale nie mamy żadnej wiedzy na temat, kto mu tę łaskę wysłużył. Przecież Kościół jest jednością. Przecież my wszyscy, jeżeli... Dlaczego ja się czasami zastanawiam, dlaczego ty jesteś księdzem, do siebie mówię. Albo dlaczego udało ci się to czy tamto zrobić, czy powiedzieć kazanie, czy w spowiedzi jakoś na jakieś natchnienie przyszło. Albo ktoś tam cierpi, ktoś tam ofiaruje, ktoś jakiś trud podejmuje, jakiś post. To jest wymiana darów. Teraz, czy ten człowiek, który przyjął w ostatniej godzinie swojego życia sakrament chrztu świętego? Sądzę, że tak. I on jak już tam u Pana, jak już w pełni Chrystusa Zmartwychwstałego, w pełni wyzwolony, to on z całą pewnością się odwzajemnia, ponieważ pomiędzy nimi a nami jest Chrystus Zmartwychwstały. On nas łączy, on sprawia, że jesteśmy jednym mistycznym ciałem Chrystusa. To jest dla nas zakryte, my nie rozumiemy, właściwie bardzo mało wiemy. Kiedy Kościół uczy o pewnych prawdach, to mówi raczej o tajemnicach, czyli o rzeczywistościach bożych, w które my wchodzimy, my je dotykamy, my pozwalamy się im ogarnąć, ale my nie jesteśmy w stanie wyczerpać ich jakby całej głębi, ponieważ to są tajemnice Bożego działania. Mówimy o Chrzcie Świętym, mówimy o tajemnicy pojednania, o tajemnicy spowiedzi, o tajemnicy sakramentu pojednania i my też właściwie mówimy tylko o tym, co robi człowiek, o aktach, które są nam znane, czy kiedy jako penitent się spowiadam, przygotowuję się do spowiedzi, czy jako rozgrzeszający, jako ten, który w imieniu Chrystusa, w zastępstwie Chrystusa jest jego narzędziem, odpuszczam grzechy, to przecież my tylko jakby to Chrystus, to On. I On jest tutaj tym sprawcą, wyzwolicielem. To On mówi, ja odpuszczam tobie grzechy. My tylko właściwie, no, obyśmy mu nie przeszkadzali.
Wydaje się, że na wprowadzenie to by chyba tyle wystarczyło, księże profesorze. I także zapraszamy słuchaczy do kontaktu z nami.
655-23-55 to dla słuchaczy z Polski Północnej i 655-23-56 dla słuchaczy z Polski Południowej, kierunkowy 056, a dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy 004856.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest ksiądz profesor dr habilitowany Jan Perszon. Temat Prawda Was Wyzwoli. Chrystus Zmartwychwstały niesie wyzwolenie, wyzwala nas. Czy potrafimy korzystać z darów zmartwychwstania?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Justyna z północnej Polski.
Witamy bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Prosimy. Ja mam pytanie do księdza profesora.
Tak.
Odnośnie właśnie Chrztu Świętego, o którym ksiądz profesor bardzo dużo mówił, mam takie pytanie. Dlaczego Kościół odmawia chrztu dzieciom, które nie są w związkach, urodzone w związkach niesakramentalnych?
Tak, zrozumiałem. Dziękuję za pytanie. Już odpowiadam. Kościół nie odmawia i nie wolno według prawa kościelnego, kodeksu prawa kanonicznego, żadnemu duszpasterzowi odmówić chrztu świętego dla dziecka pod jednym wszakże warunkiem, że przynajmniej jedno z rodziców ma wolę wychować lub prawny opiekun. No jeżeli jest dziecko adoptowane, to prawny opiekun ma wolę wychować to dziecko w religii katolickiej. Innymi słowy, problem jest tylko wtedy, kiedy powiedzmy dziecko ze związku niesakramentalnego, są przeszkody, nie może być sytuacji uregulowania, bo po rozwodzie jedno czy dwoje tych rodziców. I wiadomo, oni mają wolę wychować to dziecko po katolicku i dają temu pewien wyraz, między innymi poprzez na przykład uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej. Jeżeli oni zupełnie są absolutnie wyizolowani od życia we wspólnocie Kościoła, powiedzmy, mieszkają sobie i nigdy nie uczestniczą albo prawie nigdy w liturgii niedzielnej i proboszcz o tym wie, czy duszpasterz o tym wie, to on nie ma najmniejszego argumentu, żeby to dziecko ochrzcić, dlatego że chrzest nie jest działaniem magicznym w tym sensie, żeby załatwiał sprawę raz na zawsze, czyli nie wolno tego traktować jako coś, co jest dane i po prostu jest. Myśmy trochę może za mocno to akcentowali, ale on wymaga później rozwoju, dlatego to porównanie do kodu genetycznego chyba jest akurat tutaj dobre i dlatego rzadko się zdarza, żeby odmawiać chrztu świętego, ale ja sam jako młody wikary jeszcze w Tczewie zapytany gdzieś pomyliłem się, po prostu chciałem, chyba wtedy organizowałem któryś krąg oazy rodzin, pomyliłem drzwi na klatce schodowej w bloku i wszedłem do ludzi młodych, którzy mieli takiego brzdąca, dziecko takie trzyletnie, chyba Ania miała na imię, no i o, ksiądz, mówią, niech ksiądz wejdzie, dzień dobry księdzu, no posiadłem, bo my, proszę księdza, a ja przepraszam, że się pomyliłem, no nie, nie, ksiądz zostanie, bo mamy pytanie, proszę księdza, my byśmy chcieli Anię ochrzcić, a czemu, zadałem pytanie. No bo babcia by chciała, my już nie, my jesteśmy niewierzący, myśmy skończyli studia, my nie wierzymy, nie chodzimy, nie, my z kościołem nie, ale babcia by chciała. A czy to dziecko wychowuje się u babci na co dzień? Nie. To stanowczo odradzam Państwu chrzest Waszej córeczki. Poczekajcie, aż urośnie, może sama mając lat 10, 20 czy 50 zechce Chrystusa poszukać. Takim wtedy powiedziałem. Powiedziałem zgodnie z nauką Kościoła. Otóż jeżeli rodzice nie żyją wiarą, choćby cząstkowo, no w sposób niedoskonały, czy rodzic, który wychowuje powiedzmy samotnie dziecko, nie żyje wiarą, a duszpasterz ma pełną tego świadomość, że oto przychodzi człowiek obojętny religijnie z dzieckiem, to nie ma podstaw, żeby dziecko ochrzcić, dlatego że po prostu nie ma nadziei na religijne wychowanie. Generalnie duszpasterze naciągają to prawo kanoniczne, no możliwie jak gumę do rzucia, żeby tylko wyjść naprzeciw. Ja się nie spotkałem jeszcze z sytuacją, gdzie duszpasterz no, w sposób taki zniechęcający próbowałby nawet taką wiarę no, niedoskonałą tego rodzica czy opiekuna zlekceważyć. Być może zdarzają się nieporozumienia, być może właśnie to pytanie dlaczego. Otóż dziecko nie ma tutaj nic, nie jest niczemu winne, natomiast zgodnie ze zwyczajem odwiecznym Kościoła, gwarantami chrześcijańskiego wychowania dziecka są rodzice lub opiekunowie.
Słuchamy Radio Maria.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mój biskup Wysocki z Elbląga.
Witamy,
witamy ekscelencję.
Szczęść Boże, witam się za profesora i redaktorów prowadzących. Ogromnie się cieszę, że taki temat został podjęty i tak przysłuchuję się w tej chwili tej rozmowie. No i tak wiele takiego niepokoju budzi się w sercu. Najpierw pierwsza rzecz, taka bardzo zasadnicza, podstawowa. To jest wszystko zgodnie z prawdą. Rzeczywiście, gdy chodzi o odmówienie chrztu rodzicom, którzy nie zapewniają chrześcijańskiego wychowania, ale wydaje mi się, że najpierw my powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy, że dzisiaj w obecnej sytuacji, tu zacytuję biskupa Świeżowskiego, w obecnej sytuacji wszyscy nasi chrześcijanie, katolicy, ogólnie biorąc, nie są przygotowani do tego, aby przyjmować sakramenty święte. Poza małymi wyjątkami. I do każdego sakramentu świętego ci nasi chrześcijanie powinni być przygotowani. I z tego nie możemy rezygnować. Tak nam się czasami wydaje, że oni no przecież powinni wszystko wiedzieć. No przecież jak są ochrzczeni, to już powinni być chrześcijanami rzeczywiście, bo zostali ochrzczeni. To już, a jeśli przychodzą i my widzimy, że oni zachowują się wprost, jak rozmawiają, wartościują, wyrażają się, jakby byli zupełnie niewierzącymi. Ten przypadek, o którym ksiądz profesor wspomniał, to jest taki bardzo klasyczny. Tego chłopca, który przyszedł, żeby go wykreślić, ksiąg parafialnych, że on nie akceptuje sakramentu chrztu. Jego nie można odesłać. Ty sobie, chłopcze, przemyśl, jak on przemyśli, na jakiej podstawie, a kto mu w tym dopomoże. Przede wszystkim pamiętajmy o jednym, że jeśli my się nie ockniemy jako duszpasterze, w tej chwili my się nie przebudzimy, bo nam potrzebne jest przebudzenie. Jeśli się nie przebudzimy sami duchowo i nie zaczniemy inaczej myśleć, to w kościele naszym polskim się niewiele co zmieni. Możemy później za jakiś czas, ci ludzie jeszcze przychodzą, oni dopominają się tego chrztu, oni chcą. Gorsza będzie sytuacja, jeśli oni już w ogóle nie przyjdą. I dlatego, jeśli oni przychodzą, co my im oferujemy? Przyszedł już czas i to jest chyba już ostatnia chwila, ostatnia godzina. Kto wie, czy to już nie jest 11:55, żeby rzeczywiście rozpocząć wtajemniczenie chrześcijańskie w naszym kościele. Przecież jakie jest przygotowanie tych rodziców? Zresztą pierwsza komunia święta będzie. Wtajemniczenie chrześcijańskie dzieci do pełnego udziału w Eucharystii. I to najpierw trzeba by było chyba przeprowadzić wtajemniczenie chrześcijańskie rodziców. Żeby rodzice byli chrześcijanami i najpierw oni powinni mieć wtajemniczenie chrześcijańskie w łaskę sakramentu chrztu, żeby żyć tą łaską, tym darem sakramentu chrztu. A potem dopiero wraz z tymi rodzicami, żeby były wtajemniczone dzieci. To jest cały proces. Tego się nie da, że ja powiem jedną katechezę, drugą, że ja wygłoszę jakąś nawet cudowną katechezę, nawet jakąś kazanie, będą piękne, to będzie wszystko cudownie. Dzieci na pamięć nauczą się. Nie na tym polega wtajemniczenie chrześcijańskie. I dlatego trzeba wrócić do metody pierwotnego Kościoła. Trzeba wrócić do katechumenatu. To jest wypracowana metoda przez Kościół. Ja tak słucham. Ja się ogromnie cieszę, jak ten temat jest podejmowany. To jest wielka łaska, to jest wielki dar dla rodzin, dla małżeństw dzisiejszych. Dlaczego te małżeństwa się rozpadają? Bo oni, biedacy, myślą, że no, jeśli on nie akceptuje chrztu, jeśli on nie ma całkowitej więzi, no, daję przykład konkretny, nie tak dawno, telefon do mnie, ktoś tam taki, powiedzmy, który jakiś taki kontakt utrzymuje, chce ze mną jakoś czasami porozmawiać, człowiek niepełnosprawny, zrażony do Kościoła całkowicie. On tylko właściwie jest bardzo tak, jak rozmawia, to tylko o jedno się boi, żeby on mnie nie zraził, żebym ja już przestał, nie chciał z nim rozmawiać, bo ty jesteś tam taki nie wiadomo jaki. To jest człowiek, który jest niepełnosprawny, ale prowadzi swoją firmę, to jest człowiek, który, ale i teraz dzwoni do mnie, bo jakąś audycji słuchał jakiejś tam, nie wiem, radiowej czy telewizyjnej na temat występowania z Kościoła. I on mnie 25 razy przeprasza, ale on ma taką myśl, której jakoś nie może się przed którą obronić, że on powinien wystąpić z Kościoła. A ja pytam, proszę pana, ale czy pan w ogóle był w Kościele duchowo? Czy pan kiedykolwiek do tego... I tu jest wielkie milczenie. Jeśli wystąpić, to ja powinienem w tym kościele być, ja powinienem wejść do tej wspólnoty kościoła. Pan w ogóle w niej nie był. Tylko pan przyjął sakrament Chrztu Świętego jako maleńkie dziecko i to jest tylko działanie ex opere operato. A nie ma ex opere operantis. I dlatego też tu nie ma tego człowieka, który on został wtajemniczony, wprowadzony. On przyjął tę łaskę sakramentu chrztu i tutaj, jeśli nie będzie formacji biblijnej i liturgicznej, no to jak ten człowiek przemyśli, na jakiej podstawie? Tego nam brak. Tego nam strasznie brak i my mamy jeszcze ludzi w Kościele, którzy są na mszy świętej. Trzeba, tak czytałem w tej niedawno, tak szczegółowo sobie przerabiałem kilkakrotnie, powracałem do adhortację Benedykta XVI Sacramentum Caritatis o Eucharystii jako wydana po ostatnim synodzie biskupów. No, przeszła bez echa. A ile tam jest poświęcone miejsca w tej adhortacji na temat i robienia wprowadzeń przed czytaniami, żeby jednak to... żeby wszyscy brali świadomie w tym przygotowania liturgii, żeby ta liturgia była przeprowadzona rzeczywiście jak najwspanialsza katecheza dla ludzi. Ja już kończę, bo za długo mówię, ja nie jestem małżonkiem, więc dzisiaj jest dla małżonków, ale ponieważ jest to dla rodzin, dlatego tak miałem taką wielką ochotę, żeby tych kilka zdań powiedzieć i dlatego tutaj musimy iść w tym kierunku w naszym duszpasterstwie. Stąd kończę już. Tak, księże profesorze drogi, szanowni państwo, chciałbym tak tą drogą, pozwólcie mi zaprosić na takie rekolekcje dla małżeństw, które będziemy mieli teraz w weekend od 30 kwietnia, piątek, aż, czy czwartek to chyba będzie, aż do 3 maja. To jest ten wielki weekend majowy. Rekolekcje dla małżeństw, budowanie więzi małżeńskiej, ale poprzez wtajemniczenie chrześcijańskie. To znaczy, te rekolekcje będą poświęcone wtajemniczeniu chrześcijańskiemu, które dopiero ci ludzie, którzy wejdą do tej pełnej więzi z Jezusem Chrystusem, równocześnie oni inaczej na siebie popatrzą. I dlatego i tu będzie najcudowniejsza więź w małżeństwie, która później będzie owocować tą więzią rodzinną. Dlatego też to będą takie podstawowe, pierwsze takie rekolekcje, te fundamentalne, gdy chodzi o wtajemniczenie chrześcijańskie. Dlatego też serdecznie zapraszam, one będą u nas, w naszym ośrodku Betania, koło Elbląga w Stagniewie. Można przedzwonić pod numer 055 233 58 27 albo wystukać w internecie słowo Betania i tam wyskoczą na nasze różne tam, chyba ze 3-4 jakieś takie będą ośrodki dla tego czegoś, instytucje kościelne, i wtedy znaleźć ten nasz ośrodek diecezjalny elbląski. Warunki skromne, ale to jest bardzo taniutko. To jeśli ktoś nie ma pieniążków, to nie jest ważne, może nic nie opłacać, żeby te rekolekcje tylko przeżyło to małżeństwo, czy nawet osoby samotne, narzeczeni, zapraszamy narzeczonych. Oni z takim wielkim idealizmem idą do małżeństwa, a potem po kilku miesiącach, po roku czasu to wszystko czasami runie. Dlaczego? Bo to nie są chrześcijanie. To są może sympatycy, ale to nie są chrześcijanie. I dlatego też, żeby zaczęli żyć po chrześcijańsku, dopiero będą umocnieni. Przepraszam, że tyle czasu mówię, ale jeszcze raz tak serdecznie zapraszam na te rekolekcje. Warto ten weekend poświęcić. Od tego może zacznie się zupełnie nowe, inne życie w małżeństwie i w rodzinie. Gdzie weźmiecie do ręki Słowo Boże? Gdzie zaczniecie dopiero odkrywać, co to znaczy być chrześcijaninem? Odkrywać łaskę sakramentu chrztu? Co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa? Ten wielki dar. I dlatego też ja myślę, że tu trzeba iść w tym kierunku. Tak samo taki katechumenat przedślubny, katechumenat przed sakramentem bierzmowania. Dopiero będziemy mieli dojrzałych bardziej naszych chrześcijan. Dziękuję serdecznie i życzę szczęść Boże, Panu błogosławię w tej pięknej posłudze dla małżeństw i rodzin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I my też dziękujemy bardzo gorąco.
Księdzu biskupowi dziękujemy nieustannie za rytuał rodzinny, który polecamy zawsze wszystkim. On pomaga we wzrastaniu właśnie na drodze dojrzałości chrześcijańskiej, budowania dojrzałości chrześcijańskiej.
Ale może powtórzmy jeszcze raz termin tych rekolekcji.
Tak jest. Od 30 kwietnia do 3 maja. Zgłoszenia pod telefonem 055 233 58 27 i w internecie też poszukać Betanii, ośrodka diecezjalnego diecezji elbląskiej. Dziękujemy księdzu biskupowi.
Ja szczególnie dziękuję ekscelencji za zwrócenie uwagi na katechumenat. Ja sobie tutaj też wypisałem, że chrzest niemowląt dzieci nie działa. Kulturowo w Polsce jest to przyjęte, natomiast w praktyce okazuje się, że nie działa i że ludzie, którzy teoretycznie i faktycznie od strony sakramentalnej patrząc są chrześcijanami, rzeczywiście wszyscy potrzebujemy katechumenatu, stałej formacji. Problem w tym, że jak się proponuje ludziom udział, dorosłym udział, na przykład w kościele domowym, to większość z nich wymawia się brakiem czasu, nie ma czegoś takiego, albo jest tego mało, mianowicie jakiejś ciekawości zwyczajnej, jaki ten Chrystus naprawdę jest i na czym to bycie chrześcijaninem polega. Tak jakby dominowało jednak w społeczeństwie takie znudzenie, właśnie traktowanie chrześcijaństwa jako dziedzictwa, które jest szacowne, jest stare, ale w życiu generalnie nieprzydatne. I jeżeli masz takie hobby, to twoja prywatna sprawa. Natomiast ja sobie przychodzę na mszę świętą i właściwie proszę, żeby ode mnie niczego więcej nie wymagać. Czy problem jest w stylu naszego duszpasterzowania? Nie wiem. Ale ksiądz biskup, dobrze, że nas tutaj na ten katechumenat, czy neokatechumenat, czy stały katechumenat w kościele naprowadził. Dobrze, bo ja od razu chcę powiedzieć, co się dzieje w tej parafii, tej w Toruniu, w której mieszkam, Miłosierdzia Bożego. Mianowicie jest katecheza wtajemniczająca rodziców pierwszokomunijnych. No i ona jest właściwie już od wielu lat i wszyscy, którzy mają dzieci do pierwszej komunii już kilka lat wcześniej wiedzą, że na taką katechezę jako rodziny będą musieli się jakoś stawić, przyjść, uczestniczyć, rozmawiać. Są i nabożeństwa, i wspólne Słowo Boże, i to jest w niedzielę. Ale chyba część z nich znowu traktuje to jako zło konieczne. Podobnie podobnie, jeśli chodzi o bierzmowanie. Ja sam zresztą jako proboszcz też próbowałem z rodzicami tego typu katechezę regularną robić i wiem, że część z nich no, traktowało to jako dodatkowy ciężar, a nie jako okazję do odkrycia na nowo Chrystusa.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziś.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Chciałam zapytać księdza profesora.
Można wiedzieć, kogo
ja
witamy?
Ja się przesłyszałam. Słucham?
Kogo witamy?
Pani imię możemy znać?
Ja mówię Iwona Zawadowska z Kanady.
Dziękujemy bardzo. Prosimy.
Nie wiem, ja się nie przesłyszałam, ale ksiądz profesor powiedział, że nie... na mocy prawa kanonicznego może ksiądz nie ochrzcić dziecka, jeżeli nie ma zapewnienia wychowania katolickiego dla tegoż dziecka.
Gwarancji nie. Natomiast gwarancji nigdy nie mamy. Natomiast musi mieć moralną pewność, że to dziecko w tej czy innej formie, bo to może być babcia, to może być osoba, która adoptowała dziecko. To nie musi być wcale naturalny jeden i drugi rodzic, natomiast jakaś forma przekonania, że ten sakrament będzie rozwijany, że mogą przekazać i chcą przekazywać wiarę. Problem, więc nie ma czegoś takiego, że mogę odmierzyć i powiedzieć ty tak, a ty nie. Natomiast jeżeli ktoś zna, tak jak w Polsce, mówię tutaj powiedzmy w mniejszych parafiach, jeżeli ksiądz zna wszystkich praktycznie swoich, że tak powiem, i ma świadomość, że to jest rodzina zupełnie religijnie obojętna, to on ma wtedy poważne wątpliwości. I wtedy zdarzają się odwołania do księdza biskupa pisemne i zazwyczaj księża biskupi mimo wszystko, jeżeli jest jakaś szansa, jakiś cień szansy na to wychowanie religijne, no polecają księdzu proboszczowi powiedzmy miejsca jednak ochrzczenie dziecka. A więc zawsze prawo kanoniczne jest po stronie tego, że należy chrzcić, chyba że już sytuacja jest szczególnie jasna, że nie ma najmniejszych szans na religijne wychowanie.
Ja mogę jeszcze zabrać
tak,
głos
bardzo
w
proszę.
Jednej sprawie.
Bardzo proszę.
Proszę księdza. Przecież nam, skoro nie ma żadnego zapewnienia, że dziecko będzie wychowane po katolicku, to w ten czas ksiądz odmawiając bierze odpowiedzialność za to, że przyzwala, żeby rósł poganin. Po prostu poganin. A tymczasem życie może być inne. Mogą zginąć rodzice tego dziecka. To dziecko według mnie ochrzcić w każdym wypadku trzeba. Ale można nie dać tych papierów, skoro rodzice sobie nie życzą. I bo kto wie, czy później to dziecko się nie zgłosi do tej parafii zapytaniem, czy było chrzczone, czy nie. Teraz druga sprawa. Ja w życiu miałam taki wypadek, że przychodzi do mnie babka dziecka i prosi mnie o ochrzczenie tego dziecka. Dlatego, że dzielnica jest mała, wszyscy się znają, ona nie śmie pójść do kościoła. Dlaczego? Bo córka jest wysokopartyjna, ojciec dziecka jest nieznany i gdyby jej córka dowiedziała się o tym, że jest dziecko ochrzczone w kościele, to by wypędziła matkę z domu. Wobec tego ja ochrzciłam to dziecko, pomimo że żadnego babka mogła umrzeć i nie było żadnego zapewnienia, czy będzie to dziecko wychowane w duchu katolickim. Ale ja bym w życiu nie ośmieliła się na taką prośbę nie ochrzcić dziecka, tylko powiedzieć, nie ma zapewnienia, to wobec tego niech rośnie poganin. Proszę księdza, to coś nie tak jest.
Tak i nie, dlatego że możemy powiedzieć w ten sposób. Jeżeli chrzest działałby niejako sam z siebie, to całe życie z wiary późniejsze nie miałoby decydującego znaczenia. Tymczasem istnieje coś takiego jak sprzeniewierzenie się łasce Chrztu Świętego. Każdy z nas może tego dokonać i każdy grzech ciężki jest tego typu, można powiedzieć, sprzeniewierzeniem się temu powołaniu, temu wyzwoleniu, które zostało nam dane przez Chrzest Święty. Z drugiej strony osoby świeckie nie muszą rzeczywiście przestrzegać prawa kanonicznego, nie wiedząc o jego tam dokładnych przepisach. I muszę powiedzieć, że nie wolno, to jest moja oczywiście opinia, nie wolno chrzcić, jeżeli nie mamy, ja nie mówię gwarancji, bo gwarancji nikt nie daje, natomiast nadziei.
Przekonania, powiedzmy.
Tak, przekonania.
Nie ma
przekonania do chrześcijańskiego wychowania.
Ja to rozumiem, ale uważam, że to jest jakaś wielka nielogiczność.
Jest
dlatego, że nie można pozwolić, żeby rósł poganin dlatego, że prawo kanoniczne zabrania, bo nie ma pewności.
Starożytny Kościół nie chrzcił niemowląt nigdy osobno. Chrzcił tylko dorosłych i ich dzieci. Czyli jeżeli ojciec rodziny, bo to był system patriarchalny, jeżeli głowa rodziny, pater familias, przyjmował chrzest, tak było w pierwszych 3, 4, 5 wiekach, to wtedy chrzczono też żonę, dzieci i służących, powiedzmy, tego mężczyzny, który... Ale tylko dlatego, że... Tylko dlatego, że on przyjął chrzest. Nigdy nikt by nie wpadł na pomysł, żeby chrzcić dziecko jakby wbrew jego woli, czy poza jego
wiedzą. Bo dziecko jest niemowlęciem, więc ono jeszcze nie może decydować o sobie.
Wbrew woli ojca tego
tak,
dziecka.
Tak, chodziło
na przykład,
o wolę ojca. Tak. W każdym razie
dziękuję bardzo za odpowiedź księdza. I szczęść Boże. I
pozdrawiamy serdecznie.
Byłabym szczęśliwa, żeby ksiądz nie miał nigdy więcej takich wypadków, żeby musiał ksiądz odmówić.
Ja też bym wszystkim życzył. Dziękujemy Pani z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, 23:07 minęła. Zwykle o tej porze informacje, najpierw spotkania małżeńskie.
Co prawda w tym tygodniu tylko termin jest, dalszy będzie dopiero w maju, od 8 do 10 maja, ale przypominając termin w tym tygodniu od 17 do 19 kwietnia, takie rekolekcje będą w Jaworznie i w Warszawie. W Jaworznie Zgłoszenia przyjmują państwo kędziorscy. Telefon 032 615 52 91. 032 615 52 91. A w Warszawie państwo stańczykowie przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 022 643 96 70. 022 643 96 70.
W Warszawie państwo Wanda i Adam Ekielscy przysłali mi informacje z Warszawy. Zapraszają do Szkoły Rodzenia, która startuje 18 kwietnia w parafii Matki Boskiej z Lourdes. Zgłoszenia można kierować pod telefonem 022 751 4800. Powtarzam, 022 751 4800. Misjonarze Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim zapraszają mężczyzn na rekolekcje. Rozważania będą dotyczyć męskiej duchowości, w tym woli i celu życia, walki duchowej, roli Maryi, Eucharystii. Rekolekcje poprowadzi ksiądz profesor Adam Rybicki z KUL. Rozpoczęcie 24 kwietnia w piątek o 18, zakończenie w niedzielę 26 kwietnia. Zgłoszenia do Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny można kierować telefonicznie 063 241 11 17. Powtarzam, 063 241 11 17 lub na stronie internetowej www.swrodzina, czyli święta rodzina, swrodzina.eu. No i jeszcze ta informacja, którą podał jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki, w rekolekcje dla małżeństw dotyczące budowania więzi małżeńskiej od 30 kwietnia do 3 maja, w ten długi weekend majowy. Zgłoszenia telefonicznie 055 233 58 27. Powtarzam, 055 233 58 27. Rekolekcje będą odbywają się w ośrodku diecezjalnym elbląskim, diecezji elbląskiej. Ośrodek nosi nazwę Betania. Można w internecie łatwo znaleźć. Betania, diecezja elbląska. I kolejne nasze audycje za tydzień, 21 kwietnia. Temat jak nie in vitro, to co? Oczywiście mamy na myśli naprotechnologię. Poprowadzi audycję doktor nauk medycznych pan Antoni Marcinek z Krakowa. I za dwa tygodnie, 28 kwietnia, doktor Jacek Pulikowski będzie naszym gościem. Temat porozmawiajmy o tych sprawach, czyli o płciowości w małżeństwie. Serdecznie zapraszamy. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Pani Sieraszek z diecezji Tarnowskiej.
Prosimy bardzo.
Proszę ojca, proszę, może nawet ojca jak ojca i no profesora, w sprawie chrztu tam rozmowa. No ja stoję po stronie profesora, bo tam dzwoniła pani Zawadowska z Kalny. Ja się widzi, że ona wszystkie rozumy podjadała trochę. A tu jednak ojciec ma, profesor ma rację. To jest taka sprawa, że tam jeszcze trzeba łaskę uświęcającą. To nie jest tak, że o poganin. No on będzie wychowywany dalej poganinem i tak będzie, bo on odrzucony będzie. A tak na siłę pchać to się nie da, bo jak to było, Panu Bogu patrzysz na siłę, czy niemiły. I chrzest tak samo. Każdy, to jest wolnowola, musi być. Słucham?
Bardzo dobrze, słuchamy pana.
No, a to nie tak, bo to jest troszkę uciskanie, by chciała pani Zawadowska poganina. On i tak dalej będzie poganinem. Hmm. Tu profesor ma rację, że może odmówić. No bo tak. I tak będzie. Ja znam wypadek, tak profesor mówił, że kiedyś dorośnie był u nas chrzest, to stryjek, bo ojciec poszedł na Śląsk, jak to mówił, miał jeszcze żonę tam z Afryki jakoś z całkiem innej wiary. Nie ochrzcił. Dopiero stryjek się wziął, chłopak miał 21 lat i chłopak się ochrzcił na życzeniu swoje. A tak, no też ściskanie. Tu trzeba łaskę uświęcającą też dość pod uwagę.
Tak, dziękujemy panie Proweszku.
Kwestia jest oczywiście zawsze zależna od tego, jak sytuacja wygląda konkretnie w konkretnym przypadku, ale Kościół Święty nie jest naszą własnością. My nie dysponujemy. To Chrystus jest odkupicielem człowieka, ale w pewnych sytuacjach zwracano i w starożytności chrześcijańskiej, która jest pewnym ideałem dla nas zawsze, tego prawdziwego przeżywania wiary, mianowicie strzeżono tajemnic wiary przed profanacją. I to Chrystusowe, nie rzucajcie pereł między wieprze. To oznacza także troskę o to, żeby sakramenty były udzielane, to co ksiądz biskup mówił, osobom przygotowanym, a więc katechumenat, a więc stała formacja, a więc pewien wysiłek, jeśli kto chce pójść za mną, a nie go przyniosą albo wyniosą, jak jest przy pogrzebie tak zwanym katolickim, a ktoś rzeczywiście całe życie był poza i nie chciał absolutnie, a teraz gwałt się czyni i pogrzeb katolicki. Jeżeli ktoś chce pójść za mną i teraz to ludzkie chce, ono się w tym dziecku będzie budzić, albo i nie, zależy to od rodziców, od tej formacji tego katechumenatu rodzinnego lub jego braku. Potem inne środowiska, szkoła, rówieśnicy, media i wreszcie poszukiwanie osobiste, wybór osobisty, co tego nigdy nie wolno pominąć. Jest taki moment w życiu człowieka, który nazywamy dorastaniem, dojrzewaniem. Człowiek wybiera swoją drogę i może dokładnie pójść przeciw temu, co otrzymał w domu. Nieraz rodzice boleją potem wiele lat, cierpią, dlatego że dziecko, które chowali podobnie jak inne, potrafiło po prostu całą tę formację swoją decyzją przekreślić. Albo inaczej, tak jak w tym przypadku, który ja opowiadałem, gdzie w domu nie było żadnej atmosfery religijnej, został chłopak ochrzczony jako dziecko i nic więcej. Przychodzi jakieś światło, przychodzi dziewczyna, która go prowadzi do Chrystusa i on ze względu na miłość dla niej chce kochać Chrystusa tak jak ona. Myślę, że ten drugi przypadek będzie zachodził coraz częściej, tym bardziej trzeba nam w Polsce, w naszych wspólnotach odważnych świadków. O tym chciałem mówić teraz, ale nie wiem, czy będziemy mieli szansę.
Może odbierzmy telefon. Słuchamy Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ryszard z Warszawy. Pozdrawiam Państwa prowadzących audycję.
Za
profesora. Nie mam żadnych wątpliwości do tego, co ksiądz profesor mówi, bo nie jestem fachowcem od tego. Mam tylko pytanie. Ja jestem ochrzczony. Chodzę do kościoła 55 raz na pieszo. W tym roku będę szedł na Jasną Górę z Warszawy. To nie świadczy o tym, że jestem święty. Mam pytanie. Czy w obozach koncentracyjnych obowiązywało jakieś szczególne inne prawo? Bo mam na myśli tą panią pielęgniarkę, chyba panią Leszczyńską, która chrzciła dzieci po urodzeniu, a inna Niemka utopiła. I właśnie no tam nie było mowy o rodzicach, czy dziecka i tak dalej. Czy są jakieś szczególne sytuacje, szczególne warunki w szpitalach, może w jakichś okolicznościach, gdzie ten chrzest jest jakoś tak udzielany? Chodzi mi o to, czy jest jakieś wyjątki są. Szczęść Boże, włączę się, daj Boże zdrowie księdzu profesorowi.
Dziękuję bardzo.
Codziennie modlę się za kapłanów.
Bóg
nie mam powiedzenia, nie wiem na ile skutecznie.
Tym bardziej się cieszę, że ja też pielgrzym, tyle że z Helu na Jasną Górę, ale w Warszawskiej byłem dwa razy i to była taka szkoła właśnie pielgrzymowania. Wracając do tego pytania o ochrzczenie tych noworodków, które były zabijane bezpośrednio po urodzeniu, a pani Stanisława Leszczyńska chrzciła te dzieci przed właściwie ich zagładą, ratując, można powiedzieć,
tutaj jest kwestia pewnych przesunięć, które nastąpiły w teologii, w nauczaniu Kościoła. To nie jest zaprzeczenie, ale to jest inny akcent. Mianowicie do Soboru Watykańskiego II właściwie możemy mówić o tym, że wierzono jakby w moc sprawczą sakramentu Chrztu Świętego. Kiedy Franciszek Ksawery Święty chrzcił tysiące Afrykanów czy na kontynencie azjatyckim, bez żadnej większej katechezy głębszej, bez jakiegoś przekonania, to jeżeli ochrzcił wodza, to wiadomo, że całe plemię tysiącami, aż go ręce bolały i z wodą nie mogli nastarczyć, albo nad rzeką, czy nad strumieniem. To była mentalność średniowieczna, która polegała na tym, że bez chrztu na pewno idzie się na potępienie. I my wiemy, że to nieprawda, że Chrystus dokładnie odkupił każdego człowieka. Jest odkupicielem człowieka, on jest wyzwolicielem każdego człowieka z niewoli śmierci, szatana. Krótko mówiąc, jeżeli buddysta pójdzie do nieba, jeżeli żyje zgodnie ze swoją wiarą, tak Kościół dzisiaj uczy. I zawsze to było takie przeczucie chrześcijańskie, że nie można mówić, że to oni wszyscy na potępienie, większość ludzkości na potępienie, kiedy Chrystus za nich umarł. Niemożliwe. Ale była taka interpretacja, dlatego chrzcić wszystko, co się da. I nasi misjonarze jeszcze na początku XX wieku, także polscy w Afryce, pracowali w szpitalach, misjonarki, siostry, i kiedy jakiś murzyn konał, szybko go chrzczono, żeby poszedł do nieba. Otóż to była troszeczkę niewłaściwe rozumienie tego sakramentu. My sądzimy dzisiaj, że dzieci nieochrzczone, że te miliardy ludzi, którzy żyją na świecie w innych religiach, w innych kulturach i nie mieli szansy poznać Chrystusa prawdziwego, uwierzyć i iść za Nim z własnego wyboru, jeżeli żyją zgodnie z własnym sumieniem, to jest nauka Soboru Watykańskiego II, oni są zbawieni, ale nie przez Buddę, czy przez Konfucjusza, czy przez jakąś religię afrykańską, czy jakiś tam kult, tylko przez samego Chrystusa, Odkupiciela. On wyzwala, On jest w centrum. I w tym sensie możemy powiedzieć, że ta świątobliwa, nasza bohaterska, wspaniała Stanisława Leszczyńska chciała przychylić nieba i na pewno nie nadużyła ani Bożej łaski, ani sakramentu Chrztu Świętego. Natomiast to były warunki ekstremalne i myślę, że w takich warunkach trudno czynić z tego powodu zarzut.
Słuchamy Radio Maria. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy już mogę mówić?
Jest pan na antenie, prosimy bardzo.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych wokół naszego radia. I no, chciałbym w takim właśnie tonie swoją wypowiedź zawrzeć, jak, no, nie żebym się tutaj chciał porównywać, jak ksiądz biskup, ponieważ też z wielką siłą do mnie dociera, jak bardzo mizernie wygląda właśnie ta cała sfera, powiedzmy, która się wiąże z wiarą. Ja niejednokrotnie rozmawiam z młodymi ludźmi i jest to bardzo żałosne, kiedy z młodym człowiekiem rozmawiam na temat jakiegoś, powiedzmy, Słowa Bożego, na temat, no, chociażby czy zagląda do Pisma Świętego, a on mówi, proszę pana, mnie to nie rajcuje, mówi po prostu, takiego słowa używa. I to są takie, no ja nie wiem, to jest jakiś rodzaj rzeczywiście takiego stanu, który wymagałby rozpoczęcia tej powiedzmy pracy od podstaw. Bo to, co jest największym bogactwem narodu, to jest oblicze moralne. A ono najlepiej kształtuje się właśnie w sferze wiary. I teraz wiadomość podstawowa, która powinna dotrzeć do młodego człowieka, to jest taka, że człowiek jest istotą duchowo-materialną. Jedna i druga sfera domaga się swego pokarmu. Pokarm duchowy można otrzymać tylko z określonego źródła, źródła, którym jest Bóg. Może to być wszelka również literatura, ale jeśli to wszystko nie jest poparte wiarą, to tak jak po prostu organizm odrzuca niedobry pokarm, skażony, to również i ten pokarm odrzuci, właściwie ukształtowany. I teraz tak, chodzi o to, że Bóg udziela się człowiekowi zgodnie z miarą tego człowieka w wierze. Uwierzyć Bogu to jest, no to wymaga dużej odwagi, ale zarazem uwierzenie w tą odwagę wyposaża. A dla młodego człowieka słowo odwaga jest bardzo chwytne, bo jemu to imponuje. I chodzi o to, żeby Bóg zafunkcjonował w świadomości, bo to, tego nie ma. Żeby zafunkcjonował w świadomości człowieka, szczególnie tego młodego, bo potem to już go przez życie prowadzi. I jeśli zafunkcjonuje w świadomości, to potem nastąpi takie, powiedzmy, zjawisko, że nastąpi przeprowadzka do serca, nazwijmy to. I no, można to robić wszędzie. Przede wszystkim powinno się to robić w szkole, ale można to robić wszędzie. Gdziekolwiek się, żeby to po prostu było troską, no naszą troską wspólną, że gdzie możemy w sposób nienarzucający się, ale rozpoczynać rozmowę, bo przecież rozmawiamy o wszystkim. Natomiast Bóg jest nieobecny w rozmowie. I to nawet niektórzy mają taki piękny argument, że lepiej rozmawiać, powiedzmy, z Chrystusem o grzesznikach niż z grzesznikami o Chrystusie. To jest taki wykręt. Moim zdaniem Bóg powinien być obecny w rozmowach, tak jak o wszystkim rozmawiamy, nawet bardziej, dlatego że to jest po prostu ważniejszy temat. A tak jak ksiądz powiedział, jest to niemodne, jest to wstydliwe. No, no to tyle.
Tak, tak to jest. Taka jest rzeczywistość. Dziękujemy, panie Pawle.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, może wróćmy do naszego tematu, bośmy poszli w stronę sakramentu i ewentualnie przygotowania do niego. Chrystus Wyzwoliciel, Chrystus ten, który nas wyzwolił od wszelkiej trwogi. I zaczęliśmy właściwie od tego, że nasz problem jako chrześcijan, ja nie dzielę ludzi na tak zwanych duchownych, bo świeccy są też duchownymi, a czasami są bardziej duchownymi niż my duchowni. I tak, tak jest. Na szczęście duch tchnie, kędy chce. Niekoniecznie tam, gdzie koloratka. I to, kiedy my patrzymy na to, co się wyłania z naszych tutaj dyskusji, to widzimy, że właściwie chodzi o świadectwo wiary, które pokazuje, że rzeczywiście Chrystus wyzwala, że Chrystus jest pełnią życia, że On jest w naszym centrum. Zresztą On daje temu, który o Nim świadczy, daje moc do świadectwa. Problem kulturowy w Polsce polega na tym, na co zwrócił uwagę i ksiądz biskup, i wszyscy właściwie zwracaliśmy uwagę, wszystkie głosy i tych słuchaczy pewnie, którzy się nie dodzwonili, bo nie daliśmy im szansy. Otóż problem jest kulturowy. Mianowicie nie mówi się o Chrystusie, nie wypada w Polsce mówić o swoim Chrystusie do kolegi w knajpie, w zakładzie pracy, w autobusie, w ławce szkolnej, od tak na ulicy, a nawet na przyjęciu z okazji religijnej uroczystości. Nigdy w życiu nie usłyszy się o Ewangelii, o Chrystusie, o czymś takim, chyba że jakieś kłótnie, czy ksiądz mógł, czy nie mógł, czy powinien, czy nie powinien. Ale to nie jest rozmowa o sprawach wiary i to nie jest świadectwo wiary. Bardzo trudno jest nam jakby przebić się przez ten obyczaj. Nie wiem, skąd on się wziął, ale jest mocno zakorzeniony wstyd mówienia o Chrystusie i do Chrystusa z kimś drugim. Spontaniczna modlitwa, wstyd przeżegnania się choćby w miejscu, które uchodzi za publiczne, za jakąś przestrzeń publiczną. Mnóstwo innych zahamowań, których na przykład Amerykanie nie mają. Ja wspominam te lata, kiedy tam latałem jako delegat KUL-u, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i księdza rektora Szostka i księdza rektora Wilgusa wtedy. I I spotykałem się z ludźmi, byłem w Koloradce gdzieś na lotnisku, jakiś murzyn do mnie przychodzi, mówi: "Hi father, how are you?" I zaraz opowiada, że on jest baptysta, że on też głosi Chrystusa, ale chętnie ze mną porozmawia, się cieszy, że widzi duchownego, że widzi księdza, ty jesteś katolika, ja ten, Jan Paweł II od razu. I o Chrystusie, o Ewangelii, jakaś prostota rozmawiania, wyznawania, bardzo nieraz potrzebna odwaga do tego, żeby, no to się pomódlmy, jak się coś złego stało. Pierwsza reakcja na ten dramat w Kamieniu Pomorskim. Przecież to powinna być modlitwa, albo taka serca modlitwa, jeżeli jesteśmy wspólnie. Nie wiem, czy słuchacze, ja wtedy akurat oglądałem ta ogromna strzelanina, nie teraz w Niemczech, ale kilka lat temu, chyba dwa czy trzy lata temu, czy może jeszcze dawniej, kiedy w szkole jakiś szaleniec w Stanach Zjednoczonych zastrzelił też kilkanaścioro dzieci. I co robiły dzieci po tej katastrofie amerykańskiej w publicznej szkole? Zbierały się na korytarzu, żeby zmówić wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Spontanicznie. Bez katechety, bo tam nie ma katechezy w publicznej szkole. To pokazuje różnicę w mentalności. To jest nasz problem, bo wśród nas jest bardzo wielu głęboko rozkochanych w Chrystusie i wyzwolonych przez Chrystusa ludzi, ale nie na tyle, żebyśmy potrafili przełamać te stereotypy kulturowe, które nas hamują, które nas blokują, które nas wewnętrznie zamykają. Odwaga wyznania. Ja myślę, że trzeba powiedzieć: od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił, ten psalm. I chcę przywołać ludzi, którzy nie tylko na płaszczyźnie religijnej nie pozwolili się zastraszyć, bo mieli w sobie te ewangeliczne słowa: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zabić nie mogą. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ci, którzy w zbrodni katyńskiej, rocznica przecież teraz, generał Emil Fildorf, kapitan Witold Pilecki, my ich wspominamy. To byli ludzie wewnętrznie wolni. Kardynał Wyszyński, jak się czyta jego zapiski więzienne, co tam widać z tego? On siedzi i nie wie, czy go jutro wywiozą, czy go zastrzelą. Co on pisze? Spokojniutko, z opanowaniem. Odprawia brewiarz, odprawia mszę świętą i poleca Maryi Niepokalanej i uspokaja strażników. Ufa, wewnętrznie wolny. Człowiek, który nie wie, co z nim będzie jutro, był wewnętrznie wolny, wyzwolony przez Chrystusa. Niesłychana tajemnica się dokonuje wtedy, kiedy człowiek potrafi się Panu Jezusowi zupełnie oddać, zawierzyć, i kiedy ten chrzest, od którego zaczęliśmy, a nie poszliśmy w inne sakramenty za bardzo, bośmy nie zdążyli, audycja okazuje się za krótka, mianowicie: od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił, Chrystus wyzwoliciel, aż po solidarność i ten prawdziwy motyw solidarności, bo możemy mówić o ludziach, którzy chcieli zrobić kapitał polityczny, możemy mówić, że się różnie poukładały ich późniejsze losy, ale ci, którzy stanowili rdzeń solidarności, przecież to była trwoga, to nigdy nie było wiadomo wtedy, co się stanie. Ludzie, którzy wewnętrznie wolni, gdzieś Chrystus uzdalnia człowieka do życia, do wyznawania. I my dzisiaj chcemy zakończyć nasze to wieczorne spotkanie właśnie gorącą prośbą do Zbawiciela, żeby wyzwolił nas od naszych lęków, od naszych zahamowań, a szczególnie od tego paraliżu, który nam uniemożliwia wyznawanie wiary. Nie w sensie polemizowania z krytykami Kościoła, ale raczej w sensie wyznawania swojej więzi z Chrystusem i tej wewnętrznej radości prezentowania jej przez styl życia i przez postawę, ale także przez słowo, przez gesty, przez nieraz przez zwyczajną dobroć. Każdy z nas spotkał w życiu takich ludzi, w których wręcz odczuwało się obecność, nawet jeżeli słowa o Panu Bogu nie powiedzieli, obecność Chrystusa, tego, który wyzwala, tego, który każe ufać, który otwiera serce na potrzebę kogoś bliskiego. To jest niesłychany dar, który w tych dniach szczególnie na nowo odkrywamy i przeżywamy. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Panie Jezu, daj nam
choć trochę takiej prostoty, wiary, która nie boi się wyznawać, nie boi się głosić, nie boi się dawać świadectwa. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Perszon. Myślę, że jeszcze minutka, bo w telefonach też wybrzmiało, że są pewne niedostatki w dziedzinie duszpasterstwa, ponieważ są małżonkowie, rodzice, którzy podchodzą do sakramentów swoich dzieci jakoś bez pewnej świadomości. Zostawmy duszpasterzom duszpasterzowanie, natomiast my może zajmijmy się świadectwem, własnym świadectwem. Czy my jesteśmy świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego? Czy my potrafimy się do Niego publicznie przyznać? A przede wszystkim, czy jesteśmy wewnętrznie uformowani i oddajemy się codziennie Jemu? Bo czy żyjemy w stanie łaski uświęcającej? No to są podstawy. Bez tego no to jest aktywizm jakiś taki, powiedzmy, zewnętrzny, który nawet nasze dziecko bardzo łatwo rozszyfruje i rozpozna i będzie posłuszne do momentu, kiedy będzie musiało być posłuszne, a potem zrobi swoje i tak będę jak tata i też nie będę chodził do spowiedzi, prawda, jak będę dorosły i też będę pił tyle, ile będę chciał, no bo tata może, ja dzisiaj nie mogę. Także tutaj własne świadectwo jest najistotniejsze, a budowanie znowuż swojej tożsamości właśnie Chrystusowej, bo jesteśmy wszczepieni w Niego, o wiele łatwiej przychodzi we wspólnocie. O wiele łatwiej, jeżeli wejdziemy do jakiejś wspólnoty, która nam pomoże, małżonkom, gdzie jest również duszpasterz, gdzie korzystamy, też to zawsze możemy korzystać z rytuału rodzinnego księdza biskupa Józefa Wysockiego i to praktykować w domu. Tam są konkretne pomoce i jak właśnie formułować pewne swoje myśli, wyobrażenia. Ksiądz jeszcze coś chce powiedzieć.
Tak, mi się przypomniało sprzed wielu lat takie wydarzenie. Ja broniłem na kulu magisterkę, 82 rok to chyba był i zaproszono mnie na katechezę dla dorosłych przygotowujących się do chrztu. Było chyba z 16-18 osób z Lublina, które jako osoby dorosłe, 20 parę, 30 parę, 40, tacy ludzie byli na tej katechezie. To było gdzieś w duszpasterstwie akademickim, jezuici. No i tam mnie poprosili, żebym poszedł na to spotkanie i coś im opowiedział, jako tam, powiedzmy, ten, który przyjechał na kuli, tam coś na temat ateizmu i tak dalej. I byłem zachwycony ich gorliwością, ich pragnieniem chrztu, pragnieniem Chrystusa żywego. Oni przygotowywali się do tego swojego chrztu przez 2 lata. Więc to ich kosztowało. Nasze kulturowe chrześcijaństwo czasami jest bardzo tanie. Jest takim, no właśnie, rytualizmem. Przepraszam za to wyrażenie i tak mi przyszło na myśl przywołać tych ludzi, którzy z taką gorliwością chłonęli każde słowo i Bogu dziękowali, że ktoś przyszedł, że do nich o Chrystusie coś chciał powiedzieć. Tak oni go pragnęli. To pragnienie, dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ujrzę oblicze Boże? To też coś dla każdego z nas. Stąd się mówi zapał neofity, czyli tego, który został niedawno ochrzczony. Gorliwość tego, który co dopiero przyjął chrzest. To też było czytelne w starożytności chrześcijańskiej, kiedy z reguły dorośli po kilkuletnim przygotowaniu katechumenacie rzeczywiście gruntownie przygotowani, z decyzją wyrzeczenia się złego przyjmowali szatę świętości Chrystusa. Niech Chrystus wszystkim nam da takie gorące pragnienie świętości.
Bardzo dziękuję księdzu Janowi Perszonowi, profesorowi naszego Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia.
wielki.